Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Czas rozpoczynać piłkarską gorączkę Euro, na które trzeba było czekać nieco dłużej niż zwykle, ale dziś o godzinie 21 rozpoczniemy ten turniej tematem dnia, więc nie może być nic innego jak mecz Turcja-Włochy. Antoni Partum ze Sport.pl jest moim pierwszym gościem dzisiejszego popołudnia. Cześć Antoni, witaj.
Dzień dobry, cześć.
Powiedz mi przede wszystkim, czy ty też tak bardzo stęskniony za tym turniejem, czy gorączka Euro już cię pochłonęła, czy może wręcz przeciwnie, może zaliczasz się do tej grupy, która tak sceptycznie raczej podchodzi do tego turnieju, która mówi, że no, on został obdarty z tej wyjątkowości ze względu na to, że nie odbywa się w jednym państwie.
No myślę, że prawda leży po środku, bo na pewno wydaje mi się, że to jednak negatywnie wpływa na te emocje związane z turniejem, że no, że on po prostu nie rozgrywa się w jednym albo chociaż w dwóch państwach, no bo wtedy jednak łatwiej poczuć tą całą otoczkę. No ale muszę przyznać, że już tak od wczoraj no czuję dreszczyk emocji, no szczególnie, że ten mecz otwarcia to naprawdę, no dla mnie to jest, no mówiąc kolokwialnie, mecz petarda. Mhm.
Zapowiada się naprawdę znakomicie. Turcja nominowana przez wielu jako czarny koń tego turnieju. Włosi też, odradzający się Włosi, których, no właśnie, czy my możemy już dzisiaj mówić o Włochach, że są faworytami turnieju razem z kilkoma innymi reprezentacjami, czy to jest jeszcze ten szczebelek niżej według ciebie?
Nazwałbym Włochów takim cichym faworytem. Oczywiście jakby w kadrze Roberto Manciniego nie ma tylu gwiazd światowego formatu, to chociażby we Francji, i nie ma aż takiej głębi składu. Nie ma też pewnie aż tylu świetnych piłkarzy w wyjściowej jedenastce, co chociażby w składzie Portugalii, ale myślę, że Włosi tak z drugiego rzędu, myślę, że śmiało można ich nazwać faworytami. Myślę, że każdy inny wynik niż półfinał będzie odebrany jako wielkie rozczarowanie. I więc myślę, że tutaj Włochów absolutnie nie można skreślać, ale to samo bym powiedział o reprezentacji Turcji. Oczywiście nie mówię o Turkach w kontekście wygrania Euro, ale naprawdę nie będę zaskoczony, jeżeli sprawią dużą sensację, jaką chociażby było na przykład właśnie awans do półfinału. No myślę, że Turcja ma takie pokolenie, że wręcz ten ćwierćfinał powinien być dla nich obowiązkiem.
Mm-hmm. Natomiast ciekawi mnie to, że powiedziałeś, że dla Włochów wszystko poniżej półfinału będzie rozczarowaniem, czyli faktycznie już też w Italii takie podejście jest do tego, że to jest już ten moment. No bo jeszcze wiesz, jakiś czas temu o Włochach mówiło się, że są w przebudowie, że to jest zespół, który był na topie, ale teraz troszeczkę jednak niżej, a dzisiaj mówisz, że strefa medalowa to jest absolutne minimum.
No myślę, że tutaj najlepszym argumentem będą po prostu suche fakty, bo Włosi od 27 meczach są niepokonani, czyli nie przegrali od września 2018 roku. Oczywiście można powiedzieć, że tam nie mierzyli się z tymi czołowymi zbytnio reprezentacjami, bodajże tylko z reprezentacją Holandii, no ale i tak czy siak 27 meczów bez porażki. Stracili tylko 7 goli w tym okresie, co pokazuje, że ta formacja defensywna ma się świetnie, a przecież tych nowych Włochów, bo takich można nazwać od kiedy reprezentację przyjął Roberto Mancini, no przede wszystkim chwalimy też za atak, no zdobyli 75 bramek w tych 27 meczach. Dla mnie takim meczem przełomowym na pewno było spotkanie eliminacyjne z Armenią, kiedy Włosi wygrali 9-1, bijąc tym samym różne rekordy. No bo jak całe życie oglądam reprezentację Włoch, no to przez wiele, wiele lat było tak, że gdy Włosi mierzyli się z tymi drużynami w pokroju Malty, Litwy, Łotwy i tak dalej, no to zazwyczaj to wyglądało tak, że Włosi zdobywali jedną bramkę, no i czasem wpadła druga i często się kończyło wynikiem 2-0, 1-0. W momencie, kiedy już była ta dwubramkowa przewaga jakoś Włochów, nigdy już nie ciągnęło pod bramkę rywali, bardziej myśleli o tym, żeby spokojnie sobie wymieniać piłkę. Tymczasem ten mecz z Armenią, no to było coś niesamowitego, no że Włosi prowadzili już 6 golami, to chcieli 7 gola, prowadzili 7, to chcieli 8 i tak dalej, i tak dalej. No i to jest taka zmiana mentalna, którą zauważyłem w składzie Azzurra, bo wiemy dobrze, też często rozmawiając o reprezentacjach, używa się tych różnych takich stereotypów, a że Włosi to catenaccio i cwaniactwo, Niemcy zawsze grają do ostatniej minuty i tak dalej. Oczywiście te stereotypy mają w sobie trochę prawdy, ale no trzeba jasno sobie powiedzieć, że Mancini całkowicie odmienił oblicze reprezentacji Włoch, bo dzisiaj to jest moim zdaniem jedna z najładniej i najskuteczniej grających reprezentacji Europy. No przecież przekonali się nawet o tym Polacy, którzy tu niedawno się z nimi mierzyli.
Tak, ale to co mówisz, że taka zmiana mentalności i gromienie tych rywali, których da się pogromić, to rzeczywiście jest coś na rzeczy, bo tak sobie przeglądam wyniki Italii w 2019, dwa mecze z Liechtensteinem, 6-0, 5-0, 5-0 na wyjeździe, 6-0 u siebie. Potem Mołdawia w towarzyskim spotkaniu też ograna 6-0, Estończyków 4-0 rozbijali. Nie tak dawno jeszcze przecież San Marino też położone 7-0, Czechów potrafili ograć 4-0, więc tutaj naprawdę z tego co mówisz, no to wszystko znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Jak jest rywal na deskach, to nie ma zmiłuj.
No właśnie, a kiedyś ci Włosi jednak byli pełni tego takich właśnie zachowawczości, można powiedzieć. No i też coś, na co bym zwrócił uwagę, to fakt, że Roberto Mancini naprawdę dał szansę wszystkim możliwym włoskim piłkarzom, którzy chociaż mieli procent szans na grę w reprezentacji, to dostali. Mancini sprawdził 63 piłkarzy. W ataku próbował nawet Mario Balotelliego. Przecież w tych pierwszych meczach Ligi Narodów z Polską właśnie Balotelli grał. Szansę w pewnym momencie dostał nawet 30-kilkuletni Fabio Quagliarella. W gole w reprezentacji strzelał nawet no dość mizerny napastnik, jak na taki europejski poziom, Pawolecki, czyli taki średni ligowiec. No i dopiero teraz gdzieś się wykrystalizowała ta pierwsza jedenastka Włochów. No ale trzeba powiedzieć, no Mancini sprawdzał, testował wszystko co mógł, więc też nikt chyba nie może mieć do niego większych pretensji. Ale choć sprawdzał tylu napastników, to gdybym miał zauważyć jeden taki mankament reprezentacji Włoch, no to myślę, że jest nią obsada pozycji środkowego napastnika. No bo okej, Ciro Immobile regularnie strzela gole w Lazio. Rok temu przecież wygrał Złotego Buta, ale jednak w kadrze nigdy nie potwierdził tej formy, którą prezentował w Rzymie. Mało tego, tak jak przyjrzymy się jego statystykom, to on głównie strzelał ogórką. Podobny problem jest z Andreą Belottim, który też niby każdy wie, że to jest dobry napastnik, a z drugiej strony no już od kilku lat nie może się wyrwać z tego Turino. Ja po cichu liczę, że może ten Turin mu w tym pomoże. Bo jeżeli chodzi o obsadę bramki, o obsadę obrony, szczególnie drugą linię i czy skrzydła, no to Włosi myślę mają naprawdę bardzo ciekawych piłkarzy. Problemem jest tylko ta dziewiątka, ale z drugiej strony sobie przypomnę, że przecież w 2016 roku Antonio Conte miał dużo gorszy skład personalny, a mimo to Włosi walczyli jak równi z Niemcami w ćwierćfinale i przegrali dopiero po rzutach karnych. No dziś ten potencjał jest na pewno dużo większy.
No zdecydowanie, no tak się zastanawiałem, co powiesz, jak powiesz, że o jakichś mankamentach, to byłem pewny, że nie powiesz, że chodzi o obronę, bo to, co Włosi robią w ostatnich meczach w obronie, to jest niesamowite. 8 kolejnych spotkań bez straconego gola. Kolejno 4-0 Estonia, 2-0 Polska, 2-0 Bośnia, 2-0 Północna Irlandia, 2-0 Bułgaria, taki sam wynik z Litwą, 7-0 San Marino, 4-0 z Czechami. Ostatni gol stracony przez reprezentację Włoch miał miejsce w Lidze Narodów z Holandią. Tam było wówczas 1-1, a i tak to było poprzedzone wcześniej 3 meczami też z rzędu, gdzie Włosi goli nie tracili. To wraca do łask jakieś catenaccio, czy to jest po prostu taka nowoczesna defensywa reprezentacji Włoch?
Znaczy też trzeba mieć świadomość, że prawdopodobnie dzisiaj w ogóle zobaczymy w pierwszym składzie no weteranów, czyli Giorgio Chiellini'ego i Leo Bonucci'ego. Oni łącznie mają powyżej 70 lat i powyżej chyba 200 meczów w kadrze Włoch. No to są okej, Chiellini stracił pół sezonu, czy nawet 3/4, wrócił w końcówce, na początku zachwycił, później jednak tam kilka razy jakiś głupi rzut karny sprokurował. Bonucci może nie zaliczył jakiegoś wybornego sezonu, ale myślę, że na takich turniejach grający dla reprezentacji, to też piłkarze inaczej trochę podchodzą do takich obowiązków i myślę, że Myślę, że to może być taki last dance Bonucciego i Chiellini'ego nawiązując tutaj do tego filmu, serialu na Netflixie o Chicago Bulls, a też nie w razie czego, gdyby Chiellini doznał urazu, bo też nie można tego wykluczyć, bo on już no bardzo często wypada przez różne tego typu kontuzje, to jest w razie czego Alessandro Bastoni z Interu Mediolan, który jest takim właśnie obrońcą nowoczesnym, bardziej w stylu Bonucciego niż Chiellini'ego, czyli to jest piłkarz, który dobrze się czuje z piłką przy nodze, który dobrze wyprowadza futbolówkę, umie zagrać długą piłkę z pominięciem drugiej linii. Też jest Acerbi z Lazio, który okej, może w Lidze Mistrzów się nieco tam ośmieszył w meczu z Bayernem, ale to też jest bardzo, bardzo solidny piłkarz, o czym się z kolei przekonał Lewandowski, bo pamiętam, że dużo starć było między Acerbim a Lewandowskim w starciu Polska-Włochy, więc tutaj środek obrony, nawet jakby wypadł przykładowo Chiellini albo zawieszony byłby Bonucci, to myślę, że i tak czy siak da się ten problem załatać, ale wydaje mi się, że największą siłą drugiej Włochów jest druga linia, bo mówiło się przez lata o Tiki Tate, tak, Busquets i Iniesta, Xavi, no to teraz gdzieś mi mignęło takie hasło Tiki Italia, bo gdy sobie spojrzymy na Jorginho, Verratti'ego, no to są piłkarze, no, którzy zazwyczaj mają powyżej 90-kilku% celności podań. Jest jeszcze do tego Nicola Barella, który też się dobrze czuje z piłką przy nodze, a przy okazji będzie takim pitbullem, bullterrierem, który będzie ich trochę chronił. Jeżeli Verratti się nie wykruje na pierwszy mecz, to jest Manolo Locatelli. To jest taka moja, jeśli ktoś tam nie za bardzo śledzi ligę włoską, a miałby się dzisiaj skupić na jakimś piłkarzu, to polecam Locatellego, bo to jest no, zawodnik obdarzony taką niesamowitą finezją. Nie chcę przesadzać, ale gdzieś tam nawet mi, zachowując proporcje, przypomina Andrea Pirlo, jeśli chodzi o takie niektóre miękkie dośrodkowania i myślę, że warto na niego zwrócić uwagę.
Mm-hmm, no to dałeś mu dobrą reklamę, porównując go do Maestro, no ale rzeczywiście spojrzymy w takim razie, skoro mówisz, że są jakieś tutaj zbieżności pomiędzy nimi.
No tak, no to jest piłkarz, który jest wychowankiem Milanu i w Milanie dostawał swoje szanse, tyle że problem polegał na tym, że on trafił na ten zły okres Milanu, na ten Milan, który po prostu tam kończył ligę na 7., 10. miejscu, więc trudno mu było się przebić, chociaż miał jeden mecz na San Siro, gdy po jego pięknej bramce Milan wygrał z Juventusem 1-0. Później gdzieś ta kariera jego wyhamowała, trafił do Sassuolo, no i tak w zeszłym sezonie już pokazał, że no, drzemie w nim naprawdę duży potencjał i że może to faktycznie wróci na właściwe tory. No i w tym sezonie był naprawdę takim piłkarzem, którego się po prostu bardzo przyjemnie ogląda, bo on często jest, biegnie po piłkę, tuż jest ustawiony przed linią obrony, do niego trafia piłka i on po prostu już sobie wymyśla, co dalej zrobić z tą akcją i jest takim mózgiem zespołu. Bardzo dużo się mówi o jego transferze do Juventusu. Podobno Massimiliano Allegri, który go zna jeszcze właśnie z czasów Milanu, tylko wówczas Locatelli był nastolatkiem, bardzo nalega i naciska na ten transfer, więc podejrzewam, że on wyląduje w Turynie, aczkolwiek może, nie wiem, może świetne euro sprawi, że jeszcze inne kluby się zainteresują i na przykład przybiją Juventus. To też nie wykluczam takiego scenariusza.
No właśnie, a który z zawodników w reprezentacji Włoch według ciebie po tym Euro zmieni klub na lepszy? Jest to duża grupa przede wszystkim zawodników według ciebie? Jest takie jedno nazwisko oprócz Locatelliego, które ci przychodzi do głowy?
No właśnie, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o ten pierwszy skład, to może być z tym problem, no bo ja jestem wielkim fanem Chiesy, no ale trudno przypuszczać, by po jednym sezonie odszedł z Juventusu. Być może wydaje mi się, że Immobile zacznie grać, ale w pierwszym składzie, ale jeżeli Belotti dostanie swoją szansę i strzeli kilka goli, to myślę, że Belotti no w końcu opuści to Turino. Jeśli chodzi o środek pola, no to Jorginho, Barella, Verratti, no to już wszyscy raczej mają pewną pozycję w swoich klubach. Bonucci i Chiellini to też się raczej nigdzie nie wybierają. No jest oczywiście Gigi Donnarumma, który tak na 99% zostanie piłkarzem PSG, więc on na pewno zmieni klub. A jeszcze tak gdybym miał się zastanowić, tutaj z takich piłkarzy może drugiego szeregu. No też o, wiem, być może Domenico Berardi, inny piłkarz Sassuolo, który no też taki, można powiedzieć, wieczny talent. Dzisiaj być może w ogóle wyjdzie w pierwszym składzie zamiast Chiesy. I to on i Berardi i Insigne tak mają wyglądać boki. No to to jest taki zawodnik, który no wydaje się, że już przerasta Sassuolo. Także mówi się też, plotkuje się o Milanie. Milanowi brakuje takiego ofensywnego skrzydłowego, więc myślę, że to byłoby fajne rozwiązanie. No tylko pytanie, czy Berardi będzie grał.
No właśnie, to podpytam cię w takim razie o wyjściowy skład, twój przewidywalny na to dzisiejsze wieczorne spotkanie reprezentacji Włoch. Jak ty to widzisz i jak to widzą media, bo pewnie śledziłeś donosy z kadry włoskiej.
No więc wszystko się zapowiada, że nie będzie większych niespodzianek, więc tak, w bramce stanie Gigio Donnarumma, na prawej obronie będzie Florenzi. Parę stoperów ma tworzyć Chiellini i Leo Bonucci. Na lewej stronie zagra albo Emerson, rezerwowy Chelsea, albo Spinazzola z Romy. Ja bym osobiście wolał obejrzeć Spinazzolę, bo wydaje mi się, że jest w lepszej formie. No dzisiaj Verratti ma nie wystąpić, bo jeszcze ma być gotowy dopiero na kolejne mecze, więc do pary Barella-Jorginho ma właśnie dołączyć Locatelli, o którym mówiłem. Jako dziewiątka ma zagrać Immobile i teraz jeśli chodzi o te w systemie 4-3-3, o te właśnie skrzydła ofensywne, no to ja bym postawił na Lorenzo Insigne i Federico Chiesę, aczkolwiek czytałem, że to właśnie Domenico Berardi ma zastąpić Chiesę. I myślę, że jedyne dwie wątpliwości to jest właśnie czy Chiesa, czy Berardi i czy Emerson, czy Spinazzola, a pozostałe 9 miejsc raczej jest przyklepanych.
Mm-hmm, no dobrze, to zapisuję ten skład, będziemy zaraz sobie weryfikować. A co się dzieje w kadrze włoskiej przed tym turniejem? Bo tak jak my słyszymy o reprezentacji Polski, tutaj kontuzje, wylatują kolejni zawodnicy. Czy te przygotowania do tego dzisiejszego meczu przebiegły w kadrze włoskiej jakoś bez najmniejszego zarzutu? Czy były jakieś zgrzyty, były jakieś utrudnienia po drodze?
Myślę, że też często jest tak, że to po prostu wyniki budują dobrą atmosferę, a że są dobre wyniki, o czym chociażby świadczył ten sparing z Czechami wygrany 4-0, to atmosfera jest dobra. Też Włosi są bardzo głodni gry na dużym turnieju, bo tak naprawdę ostatni turniej to był 5 lat temu, Euro 2016. No pamiętajmy, że Włosi przegrali baraż ze Szwedami do Mundialu w Rosji. Ale może to było nawet potrzebne, bo taki przycisk reset czasem warto przycisnąć. No i we Włoszech ta atmosfera wydaje mi się, po pierwsze, że ludzie są tacy spragnieni po prostu piłki nożnej w takim europejskim wydaniu, a dwa, no atmosfera jest dobra, bo wystarczy zobaczyć na Twitterze śmigały takie filmiki, więc pewnie część z was gdzieś się to mignęło. Z prezentacji reprezentacji Włoch, gdy Mancini powołał kadrę, no to było coś niesamowitego. To był prawdziwe show telewizyjne, które trwało bodajże 3 czy nawet 4 godziny. Zaczęło się od klasycznego wyczytywania nazwisk i każdy reprezentant Włoch po prostu wychodził, kłaniał się publiczności, no a później to już było po prostu jakiś festyn. Tutaj Leonardo Bonucci grał w piłkarzyki z Chiellinim, później wyszedł Daniele De Rossi, był reprezentant Włoch i zagrał no z takiego, powiedzmy, udawanego tenisa z Roberto Mancini. Później wyszedł taki włoski raper i poprosił na scenie Gigio Donnarumę i Immobile i prosił ich, aby oni go wspierali w jakichś chórkach. No i no kompletny festyn, jakieś śpiewanie piosenek, tańczenie, granie w jakieś takie różne mniejsze gry. No myślę, że ta atmosfera w kadrze naprawdę jest dobra. No i wiadomo, że gdzieś mi serce każe wierzyć w tych Włochów, ale tym razem to jest taka sytuacja, że rozum też podpowiada, że ci Włosi naprawdę mogą być groźni, aczkolwiek od razu zaznaczam, że też bardzo szanuję reprezentację Turcji i nie zdziwię się, gdyby nawet nie będę w szoku, gdyby ci Turcy mieli coś ugrać, bo też naprawdę mają fajną pakę.
A coś ugrać, to jest, masz na myśli remis, czy nawet nie będziesz w szoku, jeżeli dzisiaj Turcja wygra z Włochami?
No, trochę byłbym jednak zdziwiony, gdyby Turcy wygrali, aczkolwiek myślę, jeśli byś mnie pytał o wynik, no to stawiam na takie, wiadomo, jak to jest typowanie, zaraz coś palne, później ktoś to powie i mnie wyśmieje, ale gdybym miał stawiać, to bym stawiał na takie wymęczone zwycięstwo Włochów, czy to 2-1, czy raczej wielu goli się jakoś nie spodziewam, bo myślę, że obie drużyny dobrze bronią. Więc stawiałbym na zwycięstwo Włochów takim jednym golem, no ewentualnie może właśnie Turcy zremisują, aczkolwiek no jak może Ligi Francuskiej jakoś super regularnie nie oglądałem, no ale co jakiś czas mi wpadało na Twittera, oglądałem te zdjęcie gola Buraka, Ilmaza, no to jest piłkarz obdarzony kapitalnym strzałem z dystansu, więc to też jest tak, że czasem ci Turcy mogą nawet mieć problem, załóżmy, z podejściem pod bramkę Dzidzio Donnarumy, a jednak on czy Hakan Çalhanoğlu, który też dysponuje niezłą bombą, no będą w stanie jakoś zaskoczyć, a myślę, że Turcy też się będą dobrze bronili, więc stawiam na Włochów, ale to będą męczarnie.
To będzie, no właśnie, męczarnie, ale Włosi dzisiaj ofensywnie według ciebie, to będzie mecz, którym będą mieli częściej piłkę przy nodze, czy raczej czekamy?
Tak. Myślę, że Włosi tutaj raczej będą operowali piłką tak właśnie wręcz na połowie Turcji, tyle że właśnie w Turcji ta obrona na mnie robi duże wrażenie, bo czy to jest między innymi Demiral, właśnie notabene obrońca Juventusu, czy jest Ceglar, nie wiem jak to wymówić, Soyuncu z Leicester. Soyuncu jest ten Ozan Kabak, okej, może on tam w Liverpoolu jakoś świetnie nie wyglądał, wcześniej grał w Schalke, ale też nie chce mi się wierzyć, żeby Jurgen Klopp i jego sztab analityków miał zdecydować się na transfery jakiegoś Leszcza, więc też podejrzewam, że coś tam Kabak potrafi, więc no myślę, że ta obrona na pewno Turcji robi wrażenie też, także bramkarz z Lille, no naprawdę jaram się tym meczem, mówiąc kolokwialnie, bo też często mam wrażenie, że te mecze otwarcia były nie zawsze ciekawe, jeżeli chodzi o sam w ogóle dobór drużyn, tak? A tutaj naprawdę Włochy, Turcja, czyli dla mnie cichy faworyt Euro kontra czarny koń.
To jeszcze na koniec, Antoni. Twój przewidywany wynik dzisiaj w takim razie.
2-1 dla Włochów, niech będzie.
Kto strzela?
Kurczę, no chciałem powiedzieć, że Kieza, ale nie wiem, czy on zagra. W takim razie postawię na Insigne i na Kiezę, bo myślę, że może Kieza najwyżej w drugiej połowie, a dla Turków Burak albo Demiral. Jakoś tak sobie wyobrażam sobie jakiś rzut rożny, główka i tam później zbiję piątkę z Kielinim, bo się znają chłopaki.
To może być ciekawa historia. Antoni, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za te przewidywania i życzę ci dzisiaj wieczorem po prostu kapitalnego widowiska.
Dziękuję serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia.
Do usłyszenia. Antoni Partum, Sport.pl, był naszym gościem. No dzisiaj jest temat jeden, oczywiście Euro. Za momencik wracamy.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Wracamy z tematem dnia. Dziś temat dnia może być tylko jeden. Inauguracja Euro 2021. Euro, na które musieliśmy czekać nieco dłużej niż zwykle, bo aż 5 lat. Jacek Cyzio, a więc były zawodnik m.in. Trabzonsporu, jest moim gościem. Dzień dobry, Jacku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jacek, na sam początek zadam ci pytanie, które zadaję większości gościom, z którymi dzisiaj rozmawiam. Powiedz mi, mocno stęskniony za Euro? Wyczekiwałeś? Czujesz tę podniosłą atmosferę? Czy może jednak znajdujesz się po tej drugiej stronie takich sceptyków, którzy mówią, że to Euro trochę bez atmosfery, bo rozsiane po całej Europie, bo nie w jednym kraju? Jak ty do tego podchodzisz?
Na pewno tak. Ta druga wersja jest bliższa, przede wszystkim dla piłkarzy, którzy no, różnie się przygotowują i w różnych krajach będą mieszkać i w innych grać, tak jak wiele reprezentacji to chce zrobić, czyli jeździć ze swojego kraju do danego kraju na mecz, więc to jest troszeczkę inaczej, bo to będąc na miejscu, w miejscu, gdzie się gra, czuć tą atmosferę jest pewnie zdecydowanie inaczej. No ale ja osobiście czekałem na to Euro, chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało organizacyjnie właśnie przy takiej nowej sytuacji dla wszystkich, więc ja czekałem, chciałbym zobaczyć dobry futbol i no przede wszystkim dobre mecze naszej reprezentacji.
To zanim sobie porozmawiamy o reprezentacji Turcji i dzisiejszym meczu z Włochami, to podpytam cię w takim razie, twoim zdaniem na co stać polską reprezentację na podstawie tych meczów towarzyskich, tych meczów także eliminacyjnych z marca, które widziałeś?
Ale tak naprawdę to najprawdopodobniej wielu ludzi o to pytałeś i dużo mówiło, że nie wiemy o tym, na ten temat za wiele, bo tak naprawdę moim zdaniem reprezentacja nie grała nieraz tak w najsilniejszym zestawieniu. W ostatnim meczu wszyscy byliśmy przygotowani, pewni tego, że jednak trener wzorem innych reprezentacji, bo oglądałem dużo meczów kontrolnych reprezentacji różnych krajów, więc tam te ostatnie mecze, oczywiście pierwszy mecz kontrolny, drugi mecz kontrolny, trener próbuje, szuka różnych rozwiązań taktycznych, personalnych, ale ten ostatni sprawdzian przed Euro, w większości reprezentacje grały w najmocniejszych składach, ewentualnie jeden, dwóch zawodników, gdzie jeszcze trener miał jakieś zapytania, więc trenerzy byli na to przygotowani. Nasza reprezentacja zagrała w ostatnim sparingu w składzie, w którym chyba nie wyjdzie na Euro. No, to ja sobie przede wszystkim nie wyobrażam, żeby taki skład wyszedł na Euro, ale trener decyduje, trener rządzi, trener widzi na co dzień. Dochodzą nas słuchy, że tam paru zawodników, tak jak dzisiaj słuchałem wywiadu rzecznika prasowego Polskiego Związku Piłki Nożnej, że 4 czy 5 piłkarzy nie zagrało w meczu z Islandią ze względu na urazy, więc no, jak są te urazy, to jest też niebezpieczna sprawa, bo my, kibice, czekamy na maksymalnie mocny skład. Oczywiście nie będzie taki, bo nie ma Milika, nie ma Piątka, mamy braki, jeżeli chodzi o ofensywę, ale no, niepokoi sytuacja właśnie taka, że w ostatnim meczu kontrolnym nie może grać 5 zawodników ze względu na jakieś dolegliwości, urazy. To niepokoi, więc ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, na co tą naszą reprezentację stać. Wierzę w tych zawodników, bo grają w dobrych klubach, pokazują się z dobrej strony. Wielu z nich trener powołał zawodników, którzy w większości grają w podstawowym składzie, no prawie wszyscy, oprócz Kamila Grosickiego, który niestety no troszeczkę zaprzepaścił sobie to Euro ze względu na sytuację klubową, więc szkoda oczywiście, bo jakby był w pełni sił i grał w klubie, to byłby potrzebny temu zespołowi następny zawodnik z ofensywy, który wypadł nam na Mistrzostwa Europy. Także naprawdę będzie wielka niewiadoma, ale tak jak powiedziałem wstępnie, jestem optymistą i wierzę w to. W poniedziałek zobaczymy zresztą, jak to wszystko wyjdzie i już będziemy wiedzieli, na czym stoimy po meczu ze Słowacją. Oglądałem mecz Słowaków, 3 mecze Słowaków kontrolne, więc wiem też, na co ich stać. Grali 2 mecze w słabszym składzie, ostatni mecz zagrali już w mocniejszym zestawieniu i no, wyglądali dosyć pozytywnie. Jeszcze do tego może dojść Hamszyk, więc ta siła ognia może podskoczyć do góry lub nie, bo Hamszyk nie grał wiele tygodni, więc też nie wiemy, ale to już jest inny temat.
A czy drugą reprezentacją, za którą będziesz trzymał kciuki, będzie reprezentacja Turcji, czy masz jakiegoś innego takiego swojego cichego faworyta?
Nie, no zadałeś pytanie, na które znasz odpowiedź.
Tak, to w sumie rzeczywiście no. Mogę sobie sam na nie odpowiedzieć, jestem przekonany.
Tak, oczywiście tak, jest to reprezentacja Turcji, będę za nich trzymał kciuki, chociaż muszę być obiektywny, bo dzisiaj mam przyjemność komentować ten mecz, więc będę trzymał oczywiście kciuki i będę chciał, żeby reprezentacja Turcji po raz pierwszy, niestety jeszcze z Włochami nie wygrali, ale że dzisiaj to się stanie, albo przynajmniej nie przegrają. Bardzo kibicuję im ze względu przede wszystkim na osobę trenera Szenola Güneša, którego znam doskonale z gry w Trabzonsporze i znam go dobrze. Miałem przyjemność z nim przebywać, jak byłem na stażu, byłem u niego na stażu trenerskim, więc znam tego człowieka, wiem, jakie ma podejście do futbolu. Jest to legenda, wielka legenda tureckiej piłki nożnej, jedna z legend, dwóch, bo jest jeszcze Fatih Terim. Więc kibicuję, zresztą Şenol Güneş, wracając do reprezentacji Turcji, odmienił tą Turcję w 2019 roku. Ci zawodnicy naprawdę zaczęli grać lepiej, przede wszystkim w defensywie. Więc to jest bardzo ważne, bo różnie z tym bywało we wcześniejszych latach. Grali bardzo ciekawie w ofensywie, ale w defensywie bardzo taką radosną piłkę. Teraz to jest wszystko poukładane. Oglądałem sparingi Turków, widziałem jak grę, oglądałem mecze eliminacji Mistrzostw Świata, te, które wygrali z Holandią i z Norwegią, więc widziałem, jak się przesuwali, nie mieli posiadania piłki większego, ale w defensywie grali rewelacyjnie, a po kontratakach i mając takiego zawodnika jak Burak Yılmaz, jak Yusuf Yazici, to są zawodnicy naprawdę na topie i są w stanie wygrać tak naprawdę wszystkim, zresztą, ze wszystkimi, zresztą w grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Europy również wygrali, ograli mistrzów Francuzów.
Tak jest, Turcja, no, ja myślę, że nie odkryję Ameryki, jak powiem, że to jest główny kandydat do miana tego czarnego konia, że to nie jest zespół z tego absolutnego topu, natomiast taki zespół, który gdzieś zza podwójnej gardy, gdzieś tak troszkę może nieoczekiwanie, ale może mocno namieszać. Według ciebie, jakim wynikiem musiałaby się zakończyć ta batalia na Euro Turków, żeby w Turcji przyjęto to za dobry wynik? Jak się oni w ogóle nastawiają? To, nie wiem, ćwierćfinał to jest minimum, może półfinał to jest minimum? Jak Turcy się na to zapatrują?
No, Turcy są w szaleństwie obecnie, jest tak, to nie włączysz, jakie media, czy radio, czy telewizję, jakikolwiek program, są porównania piłkarzy, napastników, obrońców z reprezentacją Włoch, więc tutaj oni są w całkowitym szaleństwie i dla nich nie wyjście z grupy będzie katastrofą i również wielką porażką trenera Gyunesza, jak powiedziałem, legendy tureckiej piłki. Oczywiście jemu wszystko jest wybaczane, słabsze mecze, bo Turcy również mieli w tych i eliminacjach, na przykład zremisowali ostatni mecz z Łotwą, dobrze mówię, z Łotwą chyba, tak, 3-3 po dwóch wygranych meczach, jak wcześniej wspomniałem, z klasowymi zespołami, jakim jest niewątpliwie Holandia i Norwegia również, więc to byłaby ogromna porażka. I to w ogóle o tym nikt nie mówi. Tutaj jest priorytetem wyjście z tej grupy i dojście jak najdalej. Wyjście już będzie dobre, na pewno trener zostanie rozgrzeszony, ale przede wszystkim poziom, który już przyzwyczaili Turcy, reprezentacja Turcji przyzwyczaiła kibiców w ostatnim roku, ostatnich dwóch latach do dobrego, wysokiego poziomu, więc ten poziom musi być zachowany, a piłka i sport jest taki, że przy dobrej grze, przy przewadze niekiedy traci się punkty, przegrywa i odpada, ale ten poziom musi być zachowany i to jest bardzo ważne. I tak jak wspomniałeś, ćwierćfinał byłoby marzeniem, a co dalej? No przecież Şenol Güneş w Korei zdobył brązowy medal, więc oczekiwania są bardzo, bardzo duże, nawet kręcące się o półfinał.
O, to rzeczywiście jest już, jak strefa medalowa, to...
Tak, Adaś, ale wiesz, to jest naród turecki, oni zawsze chcą, zawsze nakręcają tą spiralę, oni mówią, oczywiście trener doskonale wie, na co stać zespół i dla niego priorytetem jest wyjście z grupy, ćwierćfinał, super byłoby, żeby tak było, no ale tam głośno się mówi, kibice, eksperci, ludzie związani z futbolem, że ten zespół z takimi zawodnikami, jak już wspomniałem, Yazici, który zdobył niedawno mistrzostwo Francji, z Burak Yılmaz, to samo mistrzostwo Francji z Lille. To są zawodnicy, którzy naprawdę grają w wielkich klubach, które liczą się w Europie. Mamy Demirala w Juventus, mamy Soyuncu Leicester City, więc naprawdę mamy mnóstwo zawodników, którzy już są bardzo doświadczeni. Hakan Çalhanoğlu, tak, nazwisko mi wypadło, Çalhanoğlu, Milan. Naprawdę, dlatego mając takich zawodników, jest duże napięcie, duże oczekiwania od tego zespołu. Mm-hmm.
A Burak Yılmaz, to jest ta postać, myślę, najbardziej nietuzinkowa w obecnej reprezentacji Turcji. Graczy już 35-letni, który już miał kończyć karierę piłkarską w ogóle. Nagle odradza się we Francji, w Lille, zdobywa mistrzostwo, strzela tam bramki, jak na zawołanie, jest w kapitalnej formie. I dzisiaj oczy zwrócone będą bardzo mocno na tego, już sędziwego zawodnika. Myślę, że to jest gracz, który może faktycznie jeszcze wykrzesać z siebie tę drugą, czy nawet trzecią młodość i dać Turkom tutaj coś ekstra?
Wiesz, miałem taką przygodę z Burakiem Yılmazem. Byłem pewnego roku, może 2-3 lata temu w Trabzonie na zaproszenie, otwarcie stadionu i tam mieliśmy przyjemność się spotkać i nawet grać w jednym zespole z tym piłkarzem. I tak jak powiedziałeś, że już miał kończyć, już tak naprawdę dla tureckiej piłki zdobył wszystko, był królem strzelców w wielu wielu klubach, był, grał w najlepszych klubach tureckich, więc to też jest legenda tureckiej piłki. Więc już wtedy w rozmowach przewijało się, że nie, że on sobie już powoli daje spokój, jeszcze pogra powiedzmy w tym Galatasaray czy Besiktasie, bo jeszcze go wszyscy chcieli. No i wylądował we Francji. Co zrobił we Francji? We Francji zrobił się wielką gwiazdą. Jest zespół Lille nie zdobył mistrzostwa bez jego bramek, bez asysty Jazyciego, więc czy on może w tych mistrzostwach namieszać? Może, bo jest dalej skuteczny, wygląda bardzo dobrze fizycznie, jest szczupły, potrafi 90 minut naprawdę bardzo dużo dawać zespołowi. Jest to zawodnik typu, gdzie jeżeli Turcy mają problem, kopnij do przodu, a bywało tak, on się utrzyma przy piłce, zostanie sfaulowany, poczeka na kolegów, żeby podeszli, wygra głowę. Naprawdę w tym wieku oprócz umiejętności to doszło doświadczenie, wie jak się ustawić, wie jak wykorzystywać sytuację i Turcy bardzo, bardzo mimo właśnie tego swojego 30-starszego wieku, 36 lat powiedzmy, to naprawdę liczą na niego i on pokazuje, że ma, tak musi być, że oni powinni na niego liczyć i opierać się reprezentację na nim na razie, przynajmniej w tych mistrzostwach Europy, co będzie później, to się okaże, zależy wszystko, jak Turcja się pokaże, z jakiej strony się pokaże na tych mistrzostwach świata, ale tak, on będzie na pewno odgrywał podstawową rolę w tym zespole, przynajmniej dzisiaj na pewno tak, jeżeli Włosi będą przy piłce więcej, on będzie tym zawodnikiem, który będzie starał się po odebraniu piłki utrzymać się przy tej piłce na połowie Włochów i będzie łapał pewnie rzuty wolne, te fragmenty gry i Turcy będą z tych sytuacji mogli coś wykorzystać, więc następna rzecz, bardzo dobry kontratak, który Turcy również posiadają. Mam nadzieję, że to dzisiaj przede wszystkim pokażą wszystko to, o czym mówię, bo tak jak na wstępie powiedziałeś, ja wierzę, zapytałeś mnie, zadałeś pytanie, czy komu będę kibicował, no to już wszyscy wiemy, że Polakom przede wszystkim ma na drugim miejscu reprezentacja Turcji, więc myślę, że pokażą najlepszy futbol, jaki umieją. A jak to zrobią, to jestem pewny, że to jest czarny koń imprezy.
Mm-hmm. Obok Buraka Ilmaza jeszcze komuś byś tutaj zwrócił uwagę, na jakiegoś innego zawodnika, jeżeli ktoś nie jest przy reprezentacji Turcji blisko, na kogoś szczególną uwagę powinniśmy?
Przede wszystkim jest Ugujary Çakır, to jest bramkarz Trabzonsporu, który ma bardzo dużo ofert z topowych klubów europejskich. To jest bramkarz naprawdę młody jeszcze, bo on dopiero że nie powiem, 23 lata bodajże ma. W tym sezonie bronił rewelacyjnie w Trabzonie, zresztą jest kapitanem Trabzonsporu. To jest zawodnik, który naprawdę robi wielkie postępy i pokonać go jest dosyć ciężko. Oczywiście reprezentacja Włoch w dzisiejszym meczu ma dużo, dużo argumentów na to, żeby go pokonać, ale myślę, że to jest chłopak, który może na tych mistrzostwach pokazać się z dobrej strony i podpisać kontrakt, bo tak jak powiedziałem, ma wiele propozycji. Jest Merih Demiral, który w tym sezonie mnóstwo meczów rozegrał w Juventusie Turyn. Jest Ozan Kabak, Liverpool. No nie wiemy, który z nich najprawdopodobniej usiądzie na ławce, bo tam jest rywalizacja, bo mamy jeszcze, jeżeli chodzi o obrońców, też Zeki Czelik z Lille. Też zawodnik, który zdobył mistrzostwo Francji, także tutaj jeden z tych piłkarzy, na których trzeba zwracać uwagę, bo oni grają w topowych ligach i w topowych zespołach, to nie są zespoły, które bronią się przed spadkiem, to są ci ludzie, na których warto zwrócić uwagę. Mamy w środku pomocy na przykład taki zawodnik, jak już mówię, no na przykład rzucam pierwszy z brzegu i najbardziej nam i kibicom polskim znany Hakan Çalhanoğlu, tak. który gra w Milanie. No to jest zawodnik, którego znają Polacy z Ligi Mistrzów, z Ligi Europy i tutaj jest to zawodnik, który naprawdę będzie decydował o ofensywie. Yusuf Yazıcı, czy Lille, to jest chłopak, jak zwrócić dzisiaj na niego uwagę, który się nie zatrzymuje, który gra wszędzie. On najprawdopodobniej ma wolną rękę od trenera Szenola Günesza, bo on wie, że ten chłopak jest rozbiegany, przy tym bardzo dobry technicznie, bardzo dużo asyst notuje. Jest to chłopak naprawdę, który daje z siebie bardzo dużo. Oczywiście mówimy, to jest zawodnik, który jest wychowankiem Trabzonsporu, akurat kręcimy się koło mojego klubu cały czas, ale to są obecnie największe gwiazdy tej reprezentacji. Jest duże zainteresowanie tym zawodnikiem również z innych z innych klubów, z innego, z lepszych lig jak francuska. Następnie jest taki zawodnik jak Dżengisz Under, to jest 23-letni pomocnik, który jest wypożyczony z Romy, był wypożyczony do Leicester, ale w Leicester się jakoś tam nie mógł przebić, nie grał dużo, ale nie grał w Leicester, ale zainteresował się Liverpool, Borussia Dortmund, więc tam chodzą sumy w jego przypadku około 20-25 milionów euro. Także na tych ludzi warto zwrócić uwagę, no i pozostali, którzy są do pomocy tym ludziom, którzy na pewno zostawią dużo zdrowia na boisku i wyjdzie z tego fajna mieszanka.
Chwalimy Turków, natomiast muszę cię zapytać, gdzie widzisz największy deficyt w reprezentacji Turcji? Czy to jest może pozycja, czy to jest jakaś cała linia, któraś w zestawieniu? Na co muszą najbardziej dzisiaj Turcy uważać, no, gdzie jest ta pięta Achillesowa?
No wiesz, ja wymieniłem przed chwilką zawodników, którzy grają na paru pozycjach, tak? W bramce mają bardzo dobrego człowieka. W obronie wymieniłem trzech stoperów, którzy grają w dobrych klubach. Czyli teoretycznie ewentualnie największe deficyty mogą mieć na bokach pomocy, bo środek obrony jest ustawiony. Mamy środek pomocy i Jazici gra również na boku i tak powiedziałem, ma wolną rękę, raz gra na lewej, naraz na prawej stronie pomocy. Z przodu mamy Ilmaza, także tutaj ci zawodnicy sobie się obronią. Tutaj ewentualnie, jeżeli chodzi o boki pomocy, to może być taka sytuacja, że Meres, Muldur, to są jest dwóch zawodników, którzy tam grali. Myślę, że oni powinni wyjść w podstawowym składzie, to jest taki przypuszczalny skład, powinien wyjść w Sojunciu z Kabakiem na środku obrony. Czyli tutaj, jeżeli chodzi, mają dwóch defensywnych pomocników, przeważnie tak jest ustawiane, jeżeli grają z zespołem, który jest notowany wyżej. Jest Jokuszlu, jest Tufan, to są ludzie, którzy tak systematycznie raczej wychodzą w tej reprezentacji. Także Çayhanoğlu do tego dochodzi. Yilmaz. Także boki obrony, jeżeli chodzi o tych wahadłowych po lewej stronie, tam może być ewentualnie jakiś mniej jakby powiedzieć jakości i tam każda reprezentacja może mieć bardziej łatwo, ale to wiesz, to jest grając przeciwko Włochom tak naprawdę, gdzie nie mają słabych punktów, Włosi są w stanie rozmontować każdą defensywę. Także tutaj możemy sobie tylko opowiadać, gdybać. Moim zdaniem jednak to są te boki obrony, czyli boczni obrońcy, lewa, prawa strona, gdzie tam ewentualnie może to być najsłabiej, bo oglądając mecze kontrolne i też mając przyjemność komentować mecz kontrolny reprezentacji Turcji, jeden z meczów, gdzie bez kibiców słychać bardzo dużo, słyszałem odpowiedzi trenera Günesa w momencie, kiedy Muldur miał piłkę. No to tak powiedzieć po polsku, to troszeczkę by nieładnie zabrzmiało. Krzyczał cały czas do niego wywal, tak? Graj długą piłkę. Czyli tak jakby nie chciał, żeby on tą piłką zajmował się dłużej, nie chciał, żeby rozgrywał, bo widocznie jakiś ma deficyt w tej kwestii. Więc to było cały czas piłka do boku. Jeżeli tam już pograli w środku i ta piłka znalazła się u Muldura, to jednak było hasło długa. I ta piłka szła długa za każdym razem, ale jeżeli chodzi o ofensywę, to ten chłopak się podłączał i cały czas był aktywny. To uważam te boki.
Jasne. To według ciebie dzisiaj Turcy wyjdą na Włochów na bitkę, na otwartą piłkę, czy raczej będą czekać na swojej połowie, dadzą Włochom grać i ewentualne kontry? Jak ty widzisz pomysł Seniora Gunesza na ten mecz?
No widzę ten pomysł taki, jak widziałem z Holandią. Oni ustawili się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zespół w defensywie. Grali bardzo blisko siebie. Holendrzy nic nie mogli zrobić. Grali jednym tempem. No może Holendrzy byli wtedy bardzo słabi, nie wiem, mieli słabszy dzień, ale grali słabo. To samo było z Norwegią. Zespół został ustawiony wysoko dosyć, ale bardzo blisko siebie i ci zawodnicy bardzo sobą współpracowali. I tutaj każdy zespół, o których powiedziałem, mieli z nimi problemy. A czy Szenol Gunesz zdecyduje się ustawić ich bardziej ofensywnie? Myślę, że będzie to ciężkie, bo grają w Rzymie, grają z Włochami, jednym z kandydatów do zdobycia Mistrzostwa Europy, jeden z faworytów, więc może zaskoczy, może na pierwsze minuty ruszą na maksa, zaskoczą Włochów. No to ciężko powiedzieć. Ja jakbym był trenerem, pewnie siedziałbym w domu nocami czy na zgrupowaniach i myślał, jak zacząć, tak? Czy z tej strony ich złapać, czyli wyjść od razu na maksa, spróbować strzelić w pierwszych 5 minutach bramkę, czy po prostu ustawić i od samego początku kontrolować grę, wybijać Włochów z równowagi, z akcji, które będą chcieli robić, więc ciężkie pytanie. Po meczach z Holandią wydaje mi się, że powinien ustawić ten zespół tak, jak ustawił na Holendrów, czyli bardzo zdyscyplinowanie, bardzo taktycznie, dobrze, bo blisko siebie i po prostu grać to, co umieją najlepiej, po odbiorze piłki, szybki kontratak, szybka piłka, bo oni to potrafią, są techniczni i mają, jeszcze raz podkreślę, Buraka z przodu, który naprawdę robi kosmiczną robotę, jest to naprawdę napastnik taki no, jakby powiedzieć, z obrazka, taki jakby każdy chciał trener takiego zawodnika z przodu mieć. Potrafi się utrzymać, potrafi wygrać głowę, daje się sfaulować i dzięki temu zespół na tym korzysta.
To dzisiaj jaki wynik typujesz w tym spotkaniu?
Tak, jeszcze nie wygrali nigdy z Włochami. No jak właśnie. Powiem, że wygrają, to jeszcze nie wygrali nigdy. No chciałbym, żeby nie przegrali. Chciałbym, żeby nie przegrali, żeby te eliminacje się dla nich zaczęły dobrze, żeby z optymizmem patrzyć na następny mecz. Także myślę, że są w stanie urwać Włochom punkt. Są w stanie urwać. Oczywiście Włosi są faworytem. I chciałbym, żeby był remis. No i powiedzmy tak, typuję remis. Mm-hmm. Najlepiej bramkowy jeden.
No właśnie, najlepiej bramkowy, też sobie tego tobie tak życzę. Jacek, to zanim już cię pożegnam, to jeszcze na koniec słuchaczom powiedz, bo przypomniałeś o sobie choćby w magazynie, jak się widzieliśmy, o Turcji, też odsyłam wszystkich, jeżeli nie słuchali, bo tam kapitalna dyspozycja Jacka Cyzio. A co Jacek Cyzio dzisiaj robi? Czym się dzisiaj, Jacku, zajmujesz? Przypomnij trochę słuchaczom.
No, zajmuję się pracą z młodzieżą, pracuję w takim niewielkim klubie z doskonałymi warunkami do pracy, to jest koło Grodziska Mazowieckiego, LKS Chlebnia, jest tam doskonali ludzie, którzy z burmistrzem na czele, którzy stawiają na pracę z młodzieżą, mamy 5 boisk treningowych trawiastych, także proszę państwa, to jest sytuacja jak w Polsce, w takich niedużych klubach i nie tylko niedużych, ale i wielkich klubach, niespotykana, wszystkie są trawiaste, murawy, więc tam zaangażowałem się w to i bardzo jest przyjemnie, miło pracować z taką młodzieżą, małymi chłopcami i pomagać młodszym trenerom również, no bo nie ukrywam, że jest, ja jestem jednym ze starszych trenerów, bo jest też Julek Kruszankin ze mną pracuje, także mamy tam taką fajną grupę trenerów, którzy, my się uczymy od młodych, młodzi się uczą od nas, jak to zawsze, tak powinno zawsze być, my starsi musimy słuchać i podpatrywać młodych, oni pytają nas i podpatrują nas i te doświadczenia, wymiana doświadczeń jest na dobrym poziomie, a następnie, no tak ostatnio jakoś mi się udało w Polsacie troszeczkę popracować w sensie komentarzy meczów, zacząłem od eliminacji Mistrzostw Świata, komentowałem w marcu 3 mecze, później przydzielono mi Ligę Czeską, także nauczyłem się Ligę Czeską oglądać i zapraszam serdecznie, jeżeli macie państwo możliwość oglądania Ligi Czeskiej, naprawdę poziom jest dosyć wysoki, tam te zespoły jak Slavia Praga, Sparta Praga grają w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy systematycznie, Jablonec, ten poziom jest naprawdę dobry, więc wcześniej nie oglądałem tej ligi, teraz jestem naprawdę zwolennikiem tej ligi, polecam każdemu, żeby sobie zobaczył, no i przyszły mecze kontrolne reprezentacji przygotowujących się do Mistrzostw Europy, dalej dostałem propozycję kontynuowania tego, więc w tym miesiącu już, a dzisiaj mamy 11, komentowałem 7 meczów.
Wow, dobry wynik.
Także dobry, bardzo dobry wynik, w pewnym momencie mówię, jaki ja mecz komentuję.
Można się pogubić, nie?
Można, bo to niestety, to nie tylko się przychodzi, siada i mówi, tylko trzeba się do tego przygotować, jak sam wiesz doskonale, że trzeba mieć jakąkolwiek przynajmniej podstawową wiedzę o zespołach, więc troszkę pracy trzeba było w to włożyć, ale ja jestem szczęśliwy, lubię mówić, lubię opowiadać, jeżeli już złapię temat, to chętnie się dzielę ze wszystkimi.
Jacek Cyzio. Jacek Cyzio był moim i państwa gościem. Bardzo ci, Jacku, dziękuję za te dzisiejsze predykcje co do tego meczu reprezentacji Turcji. No tobie życzę, żeby dzisiaj Turcja rzeczywiście nie przegrała, bo czego ci innego mogę życzyć na to spotkanie.
Tak, dziękuję ci serdecznie za telefon, za możliwość porozmawiania. Pozdrawiam serdecznie wszystkim. Dzięki serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Jacek Cyzio był moim i państwa gościem. To był temat dnia dzisiaj o godzinie 21. Zasiadamy do telewizorów i oglądamy.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.